Chcę dzisiaj mówić o wykorzystywaniu czasu. To taki temat przewodni tego, co pewnie tą niedzielę i może następne dwie, bo pewnie na trzy razy się tego zebrało, będę z wami się dzielić. Wykorzystujcie czas, mówi do nas Boże Słowo. I chcę może na wstępie przeczytać fragment Słowa Bożego, w którym są właśnie te słowa zawarte z listu do Efezjan, z 5 rozdziału, od 4 wiersza, od 14 wiersza do 21. Od 15, przepraszam. Strona 1265 i czytamy tutaj tak. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. Wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola pańska. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając sercu swoim Panu. Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Tak, dzisiaj jest Dzień Zielonych Świąt, więc też to jest mowa o byciu pełnym ducha, więc jakby ta trochę powiem dwie pieczenie na jednym ogniu. Ale temat mój przewodni to jest wykorzystywanie czasu. Słuchajcie, tak naprawdę wszyscy mamy tyle samo czasu. Nic się nie zmieniło, odkąd świat istnieje. 24 godziny na dobę, tak? Ale myślę, że jednym z chyba najczęściej wyświechtanych tekstów, które ludzie mówią, to jest to: nie mam czasu. Nie mam czasu. I myślę, że obserwując pokolenia, które są na ziemi, widać takie zjawisko, że żyjemy coraz bardziej intensywnie. Coraz bardziej ten świat pędzi. I dlatego, że żyjemy o wiele bardziej intensywnie, dlatego mamy też coraz mniej czasu. Bo w tym samym czasie, w którym nasi przodkowie, pradziadowie może mieli coś do zrobienia i miał na to cały tydzień, a my dzisiaj w ciągu jednego dnia potrafimy zrobić trzy razy więcej. I dlatego ludzie nie wytrzymują tempa, tak? To jest problem, o którym się mówi. Widać, że ludzie sobie po prostu nie radzą z takim tempem życia. Więc wszyscy mamy niewiele czasu. Wiecie, i mam takie poczucie, to za mną chodzi od jakiegoś dłuższego czasu już, że właśnie to wezwanie, wykorzystujcie czas. Żyjemy w czasach, które są bardzo wyjątkowe. I myślę, że są coraz bliższe powrotu Jezusa Chrystusa. W czasach, które są coraz trudniejsze, też pod wieloma względami. I dlatego dla nas bieżących ludzi tym bardziej jest ważne i potrzebne, żebyśmy byli z tych, co dobrze wykorzystują czas, a nie go marnotrawią. Psalm 90, psalm Mojżesza, mówi tutaj takie słowa. Fragment z tego psalmu przeczytam. Od 9 do 12 wiersza. Wszystkie dni nasze znikają z powodu gniewu Twego. Lata nasze giną jak westchnienie. Życie nasze trwa lat 70, a gdy sił stanie, to lat 80. A to, co się w ich chlubą wydaje, to tylko trud i znój. Gdyż chyżo mijają, a my odlatujemy. Któż zna moc gniewu Twego? Kto boi się Ciebie w uniesieniu Twoim? Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Młodzi może jeszcze tego nie czują. Ci średni wieku już coraz bardziej czują. No niby 24 na dobę. A jak ten czas szybko leci? Jak ten czas szybko leci? Kiedyś z takim 80-paroletnim człowiekiem rozmawiałem, który już wiedział, że jest u kresu życia i powiedział, to życie tak przeleciało. Tak, jak pstryknięcie palcami. Kiedy to zleciało, nie wie. A miałem 20 parę lat, mi się wydawało tyle lat, 80, ile to jeszcze czasu przede mną. Ale im dłużej żyjemy, tym bardziej mamy takie odczucie, że czas coraz szybciej leci. I o tym tutaj też mówi Mojżesz. Lata nasze giną jak westchnienie. Przemijają tak szybko. Chyżo mijają, my odlatujemy. I dlatego on prosi. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Naucz nas liczyć dni nasze, byśmy posiedli mądre serce. Mądre, które co potrafi? Wykorzystać czas. Ludzie potrafią poświęcić całe swoje życie na osiągnięcie czegoś. Kiedy to osiągną, stwierdzają, że to wszystko, tak jak za kaznodzieją Salomonem by się chciało powiedzieć, że to wszystko to jest marność nad marnościami i pogoń za wiatrem. Życie swoje poświęciłem, żeby zrobić jakąś karierę czy coś, a potem się okazuje, że jak patrzę wstecz, zmarnowałem to, co naprawdę ważne. Straciłem relację z rodziną, bo dzieci nie chcą mnie znać, ale karierę wielką zrobiłem. I co potem? Często z perspektywy czasu dopiero ludzie dostrzegają, co naprawdę jest ważne. Albo kiedy przyjdzie jakaś tragedia. Kiedy przyjdzie jakaś tragedia i zabierze na przykład cały majątek życia, jakaś powódź, pożar, cokolwiek. I wtedy ludzie potrafią dostrzec, dla jednych to jest coś nie do przeżycia, są gotowi popełnić samobójstwo, bo nie przeżyją tego, co stracili. Ich serce było w majątkach, w dobrach ziemskich i tak dalej. A inni widzą, że najważniejsze jest to życie, bliscy. Często tragiczne sytuacje pokazują nam to, co naprawdę jest ważne. I czasami już jest za późno, żeby pewne rzeczy naprawić. Dlatego też właśnie chcę mówić o tym, żebyśmy dobrze wykorzystywali czas, abyśmy nauczyli się liczyć dni nasze i posiedli mądre serca. A ten fragment z listu do Efezjan właśnie pokazuje nam, jak to mądre serce posiąść. Więc czytamy od 15 wiersza. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Baczcie, czyli uważajcie. Pilnie, to wymaga pilności. Jak macie postępować? Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, tak? Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Wykorzystujcie czas, gdyż dni są złe. W innym miejscu apostoł Paweł mówi, w liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale, cały trzeci rozdział właściwie o tym mówi. Mówi o tym, że w czasach ostatecznych, a w czasach ostatecznych żyjemy, nastaną trudne czasy. Dlaczego? Bo ludzie będą coraz gorsi. I potem opisuje te różne cechy ludzkie. Nastaną trudne czasy, bo ludzie będą coraz gorsi. Zło w ludziach będzie się rozwijać niestety i dlatego będą coraz trudniejsze czasy. Ale potem Paweł mówi do Tymoteusza, ale ty od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które mogą cię nauczyć mądrości ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Ty znasz od dzieciństwa Pisma Święte, które mogą cię nauczyć mądrości przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Tu są dwa czasy. Trudne czasy i Tymoteusz, który swoje dzieciństwo, czyli pewien czas, pewien okres życia, dobrze wykorzystał. Bo od dzieciństwa znał Pisma Święte. Wiecie, jak patrząc z perspektywy na moje życie, nawróciłem się mając 19 lat, to dzisiaj patrzę, że zrobiłem jedną bardzo dobrą rzecz w moim życiu. Że będąc kawalerem, i był taki czas, że po szkole nie było pracy, ja bardzo dużo czytałem Biblii. To kilka godzin dziennie nawet było. 5 razy dziennie miałem takich 5 okresów. Stwierdziłem, że skoro potrzebuję zjeść śniadanie, obiad, kolację, jeszcze jakiś podwieczorek, lubiłem coś po drodze przekąsić, bo dużo ćwiczyłem fizycznie, więc też dużo potrafiłem zjeść, to stwierdziłem, że mój duch też potrzebuje tak samo dużo zjeść. Więc po śniadaniu była Biblia. Po obiedzie była Biblia. Na podwieczorek była Biblia. I na kolację była Biblia. Jeszcze wieczorem miałem czas na Biblię przed snem. I dzisiaj widzę z perspektywy czasu, że to, że w tamtym czasie chłonąłem Boże Słowo, do dzisiaj procentuje w moim życiu, bo dzisiaj nie mam tyle czasu. Jest rodzina, dzieci, praca, inne sprawy, które już sprawiają, że nie mam tyle czasu. I to jest słowo szczególnie dla młodzieży. Bo młodzież, która ma mniej obowiązków, nie możecie nic, młodzi, lepszego zrobić, jak poznać Boże Słowo. Naprawdę je zgłębić. To będzie w waszym wypadku dobre wykorzystanie czasu. Wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Wiecie, w historii wyjścia ludu Izraela z Egiptu, zanim oni wyszli, kiedy Mojżesz zaczął zwracać się do Faraona i powiedział mu, że chce, żeby wyszli z Egiptu, żeby lud Izraela wyszedł z Egiptu, Faraon stwierdził, że o nie, dlaczego my mamy się pozbywać taniej siły roboczej? No taniej, no niewolniczej, tak? Za darmo robili, można powiedzieć. I powiedział coś takiego. Trzeba tych ludzi obciążyć większą pracą, by się nią zajęli, a nie zajmowali się bredniami. Dla niego bredniami była chęć wyjścia służenia Bogu. I ponieważ Faraon w Biblii jest obrazem szatana i też obrazuje nam, w jaki sposób działanie diabła, to dzisiaj mam takie bardzo mocne wrażenie, że ludzie są coraz bardziej obciążeni. Że ten świat tak pędzi, żeby ludzie byli obciążeni, żeby się zajęli pracą. A nie myśleli o Bogu. Musisz to zrobić, to zrobić, to zrobić. Nie masz czasu zastanowić się nad swoim życiem. Gdzie jesteś? Przecież już ci jakiś kolejny termin goni. Awara nie wyrobić się w terminie, tak? Potem ludzie nie wytrzymują psychicznie i tak dalej, choroby, depresje, inne rzeczy, bo nie wytrzymują pędu życia. Nie umieją się zatrzymać. A Słowo Boże mówi, zatrzymajcie się i poznajcie, że ja jestem Bogiem. Ja, nie wy. Świat się nie zawali w naszych rękach, kiedy pewne rzeczy nie będą zrealizowane nawet na czas. Dlatego też my tym bardziej potrzebujemy nie dać się wbić w ten kierat, w ten wir, który nas wciągnie, niczym taki wir w rzece i stracimy kontrolę nad swoim życiem. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, czytamy w 17 wierszu, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. Nie bądźcie nierozsądni. Człowiek nierozsądny to jest człowiek, który nie rozsądza swojego życia. Który nie patrzy na sądy Boże, na wyroki Boże, na prawa Boże. Dlatego jest lekko duchem. Ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. I to jest pierwsza z rzeczy, którą możemy zrobić, żeby dobrze wykorzystać czas. Poświęć go na zrozumienie, jaka jest wola Boża. Poświęć go na zrozumienie, jaka jest wola Boża. Co jest wolą Bożą? I apostoł Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale, 1 i 2 werset mówi nam na ten temat więcej. I czytamy tutaj tak. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Więc po pierwsze Paweł mówi, wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże. On prosi, wręcz rozkazuje. Coś, to jest coś tak ważnego, abyśmy składali ciała swoje jako ofiarę żywą. Bo taka powinna być duchowa służba nasza. Czyli trzeba się poświęcić. Czemu? Czemu się poświęcić? By nie upodabniać się do tego świata. Z jego wartościami, które są często do góry nogami. Ale się przemieniać przez odnowienie swojego umysłu, przez przemianę swojego myślenia. Po co? Abyśmy umieli rozróżnić. Co jest wolą Bożą? Co jest dobre, miłe i doskonałe? Gdzie jest wola Boża? Tu jest. W Piśmie Świętym. Tu jest nam przedstawiona cała wola Boża. Cała wola Boża. I w liście do Hebrajczyków czytamy o ludziach. Autor tego listu zwraca się do tego kościoła Hebrajczyków i mówi tak. Wy ze względu na czas powinniście być nauczycielami. Znowu jest to mowa o czasie, tak? Ze względu na czas powinniście być nauczycielami, ale wam trzeba znowu od początku wszystko wykładać. Pierwsze podstawy nauki chrześcijańskiej. I takim obrazem mówi, że wam nie można dać pokarmu stałego dla dorosłych, tylko wam mleko trzeba dać. Bo niemowlęciu jak dasz chleba, to może się udławić. I jak tak jak dziecko nie pojmuje jeszcze, czym jest życie, taki wy, on mówi do nich, taki wy jeszcze nie pojęliście. Bo pokarm stały jest właściwy dla dorosłych, potem mówi, którzy co? Przez długie używanie mają władze umysłu, władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Czyli tam jest powiedziane o umyśle, który przez długie używanie. Są rzeczy, które nie przychodzą od tak, które wymagają czasu też, tego długiego używania. Że nasze władze umysłu są wyćwiczone w tym, żeby rozróżniać, co jest dobre i co jest złe. Co jest dobre, a co jest złe. Oczywiście może problemem nie jest rozróżnić, że zabijanie jest złe, bo to generalnie w ludziach jest to poczucie. Bóg dał to sumienie i to ludzie mają takie poczucie. Ale wielu ludzi nie myśli, że postępuje źle, kiedy na drugiego powie ty głupku. Chociaż Jezus powiedział, że jeśli ktoś tak powie, to winien jest ognia piekielnego. Że słowami też można zabić. Ano można. I kiedy my jesteśmy w Bogu, to nasze sumienie się uwrażliwia i dostrzegamy zło tam, gdzie żeśmy go nigdy wcześniej nie widzieli. W naszych motywacjach, w naszym egoizmie. Ale władze umysłu są wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Co jest dobre, co jest miłe i co jest doskonałe. Co jest doskonałe. Co się Bogu podoba. Rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. Jezus mówił o sobie, że dla Niego pokarmem, Jego pokarmem On tym żył. Bo wypełnić wolę Ojca. Wypełnić wolę Ojca. Wiecie, że można czynić dobrze, a nie pełnić woli Ojca? Można. Można robić coś, co po ludzku jest dobre, ale wcale nie wypełnia woli Ojca. Dokładnie. Dlatego my potrzebujemy, wiecie, w tym wzrastać. W rozróżnianiu woli Bożej, w zrozumieniu, jaka jest wola Boża. Żeby nasze życie było tak, jak należy. Żeby było dobre, doskonałe, najlepsze. Bo to jest podstawa. To jest absolutnie podstawa. Żeby w naszym życiu było wszystko ułożone tak, jak należy i było, to życie nasze było zwieńczone sukcesem. Zwycięstwem. Rozumieć, jaka jest wola Pańska. Tutaj wcześniej, w tym samym rozdziale listu do Efezjan, w 10 wierszu, Paweł mówi, dochodźcie tego, co jest miłe Panu. Inni tłumaczą, badajcie. Badajcie, co jest miłe Panu. Poznaj Boga, poznaj Boże serce. Żebyś wiedział, co jest Jemu miłe. Żebyś wiedział, co jest Jemu miłe, co się Jemu podoba. To wymaga z naszej strony zaangażowania. Dochodzić, badać, studiować. Poświęcić czas na to, żeby zrozumieć wolę Bożą. Jaka ona jest dla Twojego życia. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość. Wino tu jest symbolem zabawy. Wiecie, niech żyje bal, tak? Niech żyje bal. Taka kiedyś piosenka była, co starsi znają. Dzisiaj to nie wiem, dla młodych jakąś inną trzeba byłoby przytoczyć. Ale ten rozrywkowy styl życia. Jedzmy, pijmy, jutro pomrzemy. Nic nie ma złego oczywiście w samej zabawie. I dobrze jest się zabawić. Wczoraj na spotkaniu młodzieżowym był czas zabawy. I to jest fajny czas. Ale nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość. Czy spotkaliście w życiu swoim człowieka, któremu od picia rozumu przybyło? A takim, którym od picia rozumu ubyło? Wiecie, wszystko jest dla ludzi, tak? Jezus też rozmnożył wino. Ale nie po to, żeby ludzie się upili. Żeby się schlali i postradali rozum. Ale żeby ten rozum cały czas kontrolował ich, tak? Więc tu jest mowa o tym, że można się napełniać niewłaściwymi rzeczami. Że można karmić się, patrząc szerzej, ogólnie, rzeczami, które powodują rozwiązłość. Oglądaj telewizję, oglądaj często programy, które tam są, o czym świat mówi i nasiąkniemy tymi wartościami świata, które są nie po drodze z Bożymi wartościami. Ale wy bądźcie pełni ducha. Czy inni tłumaczą, napełniajcie się duchem. Nie do połowy. Nie trochę. Pełni bądźcie ducha. I apostoł Paweł w liście do Kolosan, ponieważ tu trzeba by było czytać te dwa fragmenty razem, ponieważ trochę innymi słowami to samo mówi Paweł, co pozwala nam lepiej zrozumieć, co on miał na myśli. Otóż w liście do Kolosan w 3 rozdziale, 16 wierszu, Paweł tu mówi tak. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. Słowa bądźcie pełni ducha zastępuje tutaj słowami słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. Bo mowa tu jest o jednym i tym samym. Jezus powiedział moje słowa o sobie, o Jego słowach. Moje słowa są duchem i są życiem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak będziecie trwać we mnie, jeśli będziecie przestrzegać przykazań moich? A wtedy, kto mnie miłuje, kto przestrzega słów moich, tak? Kto zachowuje moje słowa i wtedy Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i zamieszkamy u niego. Czy inaczej jeszcze, jak mówi w liście do Efezjan Paweł wcześniej, że on modli się, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach naszych. Bo kiedy w nas mieszka, kiedy przestrzegamy Jego słowa, to co się dzieje? Jesteśmy wkorzeniani, ugruntowani w miłości i możemy pojąć, jaka jest szerokość, długość, wysokość i głębokość i poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Przez Chrystusa, który jest w nas. Dlatego Paweł mówił, żyje już nie ja, ale Chrystus we mnie. Dlaczego? Bo trwał w Chrystusie. Trwał. A jak trwał? Przestrzegając Jego słów. Na tym to polega. Bądźcie pełni ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając sercu swoim Panu. Wiersz 19 mówi. Rozmawiając z sobą przez psalmy. Więc tu jest mowa o rozmowie. Czy tak jak znowu odniesiemy się do listu do Kolosan, gdzie ten sam fragment mówi tak. We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy i inne pieśni. Nauczajcie się przez pieśni. Rozmawiajcie z sobą przez pieśni. Tu jest mowa przynajmniej o dwóch rzeczach. Po pierwsze o tym, że jest taki wymiar wspólnotowy, że kiedy śpiewamy, to przemawiamy do siebie nawzajem, to uczymy jedni drugich i powiedzcie mi, wy, którzy tu już dłużej jesteście, ile znacie piosenek na pamięć? Tak naprawdę nie był wam potrzebny ten tekst tutaj na ścianie. Bo ja znam setki piosenek na pamięć. I jestem przekonany, że większość z was zna wiele piosenek na pamięć, kiedy je regularnie śpiewamy. Pewnie lepiej niż wiele tekstów biblijnych. Pewnie lepiej niż wiele tekstów biblijnych. Tamci ludzie nie mieli Biblii tak jak my dzisiaj. Przecież Nowego Testamentu nie było, on dopiero się tworzył. Nie każdego było stać na zwoje, bo nie było wtedy książki, tylko zwoje, tak? Nie każdy umiał czytać i pisać. Więc jak ci ludzie mieli przekazywać sobie naukę Bożą? Przez pieśni najlepiej. Widzimy, że cały czas piosenki czy muzyka, no nie wiem, włączyć pierwsze lepsze radio. To co przeważnie usłyszymy? Muzykę. Pieśni podnoszą na duchu. Hymny narodowe. Jeszcze Polska nie zginęła. Tyle wieków, kiedy byliśmy pod zaborami. Ta piosenka podnosiła ducha w narodzie, tak? Ten hymn. Jeszcze Polska nie zginęła. Mamy piosenki na każdą okoliczność. I wesele, i żałobę. Jak najlepiej wyrazić to, co masz w sercu? Śpiewem, tak? Dlatego oni przekazywali sobie Słowo Boże śpiewem. Nawet powiem wam, że werset 14, którego akurat nie czytałem, ale tutaj znajdujemy takie słowa. Obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Są właśnie fragmentem hymnu, takiego jednego z wcześniejszych chrześcijańskich hymnów. Nie każdy może wierzyć, czytając te słowa, że napotyka słowa piosenki. A z źródeł historycznych wiemy, że to fragment hymnu, który Paweł zacytował. I potem właśnie mówi. Rozmawiajcie z sobą przez psalmy i hymny. To jest ważny wymiar. Dlatego w czasie nabożeństwa Słowo Boże jest na pierwszym miejscu. Zwiastowanie Słowa Bożego. Ale zaraz na drugim, jeśli chodzi o wymiar czasu, który poświęcamy, jest uwielbienie Boga. Śpiewanie. Dlaczego? Bo Słowo Boże mówi, że wiara rodzi się ze słuchania Słowa Chrystusowego. Więc kiedy my śpiewamy natchnione pieśni, to one są na naszych ustach. Nawet kiedy sami śpiewamy, to ze słuchania rodzi się wiara. Nie po cichu, nie tylko w myślach. Ale Słowo Boże mówi tak. Niech ta księga zakonu, czyli to Słowo Boże, nie oddala się od twoich myśli? Dobrze zacytowałem? Czy ktoś mnie poprawi? Nie oddala się od twoich ust. Słowo Boże mówi. Apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi tak. Bo to słowo gdzie jest? Blisko. W twoim sercu i w twoich ustach. Słowo wiary, którą głosimy, jest blisko, w sercu i w ustach. Więc to o tym tutaj mówi Paweł. Rozmawiajcie z sobą, mówcie do siebie, jak śpiewając sobie piosenki, psalmy. Psalm to słowo dosłownie oznacza pieśń śpiewaną przy akompaniamencie instrumentu nie pamiętam, ale on też jakoś tak instrumentu strunowego w każdym bądź razie. A psalmy były różne. Prorocze, żałobne, czyli lamentacje, dziękczynne, chwalebne i tak dalej. Później mówi o hymnach. Hymn to jest pieśń pochwalna, która chwali Boga. I pieśniach duchowych. Czyli takie, które są z ducha. Z inspiracji ducha, które płyną, zostały zainspirowane przez Bożego Ducha i docierają do naszego ducha. W tym także śpiew na językach. Jezus powiedział, że kto się nie narodzi z ducha, nie ujrzy Królestwa Bożego, ani do niego nie wejdzie. I nauczyciel Izraela, którym był Nikodem, nie rozumiał, o czym mówi Jezus. Dlaczego? Bo później apostoł Paweł mówi, że są rzeczy, które dla człowieka zmysłowego głupstwem się wydają, bo tylko duchem można je rozsądzić. Tylko duchem. Człowiek duchowy duchem może je rozsądzić. Rozpoznać, co jest przekazywane. Właściwie. Dlatego rozmawiajcie z sobą przez psalmy i hymny, pieśni duchowne. Dawid to uchwycił. Powiedzcie mi, jaka jest najdłuższa księga w Biblii? Nie. Nie. Psalmy. Psalmy są najdłuższą księgą w Biblii. 150 psalmów. Z czego 70 kilka jest przypisywane Dawidowi. Dawid coś uchwycił. Dawid, o którym jest powiedziane, że był człowiekiem według Bożego serca. Widzicie, jak Dawid ustanawiał świątynię, to Dawid, rozumiejąc pewną rzecz, nakazał w tej świątyni, żeby uwielbienie płynęło 24 godziny na dobę. Był ustanowił 24 zmiany kapłanów, lewitów, którzy mieli tylko jedno zadanie. Bez przerwy śpiewać Bogu na chwałę. Nawet w nocy. Ani na chwilę nie miało być przerwy w śpiewaniu. I Dawid nauczył Izrael piosenki, która nosi tytuł Albowiem Bóg jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki. On tą piosenkę napisał i nakazał, żeby ją uczyć Izraela. Żeby Izrael umiał tą pieśń. Dlaczego? Albowiem Bóg jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki. Żeby Dawid sam w swoim życiu doświadczył tej prawdy, przeżył głębokie objawienie i doświadczenie tej prawdy i chciał przekazać ją nie tylko ludziom, którzy są wokół niego, ale następnym pokoleniom. To jest pewna bardzo podstawowa, fundamentalna prawda, która obecna w życiu Izraela będzie zmieniać ich życie. I wiecie co? Jeśli będziecie studiować Stary Testament i chcecie zobaczyć każde przebudzenie, wielkie przebudzenie od nowa w życiu Izraela, kiedy lud Izraela wracał do Boga, to zobaczycie, przeczytacie o tym, że ta piosenka im towarzyszyła. Za każdym razem, kiedy oni przeżywali duchowe odnowienie, co robili? Śpiewali piosenkę Albowiem Bóg jest dobry, Jego łaska trwa na wieki. Oni to śpiewali. I dlatego było takie też odnowienie. Uwielbienie ma ogromne znaczenie w naszym życiu. Księga Objawienia mówi o 144 tysięcy śpiewakach, którzy będą śpiewać nową pieśń, której nikt poza nimi nie jest w stanie się nauczyć. Dlaczego? Tak jak już wspomniałem, bo pewne duchowe rzeczy człowiek nieduchowy nie jest w stanie poznać. Tylko człowiek, który przeżywa pewną duchową rzeczywistość, jest w stanie ją pojąć, nauczyć się jej. Nowa pieśń w Biblii pojawia się kilkanaście razy, że śpiewają nową pieśń. I za każdym razem, no prawie za każdym razem, w większości tych pieśni mówi o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa. Czy to będą psalmy, czy to będzie objawienie. Czy to jest prorocza nowa pieśń. Wiecie, kiedy patrzę dzisiaj na Kościół, czy w historii na przykład, w ogóle generalnie Kościoła, że są pieśni, które wpływają na całe pokolenia. Na przykład Amazing Grace, Cudowna Boża Łaska. Przecież to była taka karczemna piosenka. Melodia znaczy się. Melodia, tak? karczemna, którą pijacy śpiewali w knajpach. Ale pewien natchniony autor napisał do tej melodii Boże słowa. Do dzisiaj przemawiają. Cudowna Boża łaska. Do dzisiaj jest śpiewana. Wiecie, mówi się o Polsce, że w Polsce jest fenomenem zjawisko muzyki chrześcijańskiej. Nigdzie na świecie nie ma takiego zjawiska, żeby tyle zespołów chrześcijańskich było, co w Polsce. I zobaczcie, my śpiewamy wiele piosenek, które cały świat śpiewa. Cały świat śpiewa te piosenki. Dlaczego? Bo piosenki są z melodią taką jakąś piękną, bardzo szybko chwytamy je. Pieśni mają ogromne oddziaływanie na nasze życie. Warto śpiewać. Warto uwielbiać Boga. Kiedy Go uwielbiamy, kiedy widzimy Jego wielkość, kiedy dziękujemy Mu, śpiewając psalmy, kiedy odnosimy, na przykład to, ta piosenka dzisiaj tylko w Bogu jest zbawienie, jest na podstawie psalmu 63. Ja lubię takie piosenki, które są z Biblii. Z Biblii. Bo to jest Słowo Boże. Psalmy. Hymny. Gdzie chwalimy Boga. Gdzie śpiewamy pieśni, które są z ducha, które inspirują całe narody na świecie, wierzących ludzi z całego świata. Są takie piosenki. Na przykład Oddychać Tobą chcę. To jest jedna z nich. Przetłumaczona na język polski. Widzimy, że są ludzie, których Bóg daje takie namaszczenie, czy takie tchnienie swoje, że inspiruje ich do tego, żeby pisać piosenki, które śpiewają miliony ludzi na świecie. Które budują ducha. Dlatego to jest jedna z ważniejszych rzeczy w naszym życiu. Być razem w społeczności i uwielbiać wspólnie Pana, ale śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Daniel, może puścimy teraz ten pewien klip chcę Wam puścić. Usłyszycie w nim wiele bardzo znanych piosenek śpiewanych w kościołach, ale trochę innym przekładzie. Jakby ktoś nie widział tłumaczenia, to ja też przeczytam je. To jest klip, który mówi o tym, o czym ludzie tak naprawdę myślą, kiedy śpiewają piosenki. Będę śpiewać o Twojej miłości w niedzielę. Będę śpiewać o Twojej miłości tylko w niedzielę. Będę śpiewać o Twojej miłości w niedzielę. Ale to uczucie odejdzie już w poniedziałek. Poddaję się tylko w części. Jezu, dam Ci tylko trochę. Poddaję się tylko częściowo. Jestem pod wrażeniem mojej fryzury. Moja stylistka przeszła samą siebie. Wznoszę moje ręce i widzę paznokcie. Och, tak dobrze pasują mi do koloru oczu. Jak wspaniała jest ta piosenka. Śpiewaj ze mną, jak wspaniała jest ta piosenka. Człowieku, jak ja lubię, śpiewasz tę piosenkę. Zbawca nie potrzebuje Zbawiciela. Jestem zajęty swoim życiem, zajęty moim życiem. Boże Narodzenie, idź do kościoła na Boże Narodzenie. I może na Wielkanoc też, aby moja wiara była mocna. Śpiewam tę piosenkę już od lat. Jest tu już tak oklepana, ale wciąż ją śpiewam, chociaż jej nie przeżywam. Tak po prostu w niej trwa. I ja tylko udaję emocje. Ja wywyższam siebie. Ja wywyższam siebie. Tylko mnie. Chwalcie mnie. Proszę, już nie głoście. Jak się wam podobało? Wiecie, czasami musimy być szczerzy, że śpiewamy uwielbienie, piosenki, ale tak naprawdę nie myślimy o tym, co śpiewamy, tylko jesteśmy już przy obiedzie. Albo wiecie, jak to się mówi w kościele często, że co? Że sprawia mody, tak? A ta przyszła tak ubrana. A ta miała takie coś. Wiecie, takie tam szemranie pomiędzy sobą. Nie? Tak naprawdę plotkowanie. Dlatego te słowa tutaj, śpiewając i grając sercu swoim Panu. Nawet dzisiaj jedną z tych piosenek na końcu, przedostatnią śpiewaliśmy, tak? Śpiewam od lat, oklepało mi się, śpiewam, bo przyszedłem, no to już śpiewam, jakoś tam śpiewać coś trzeba, tak? Że robimy coś zewnętrznie tylko. Ale naszego serca w tym nie ma. Wiecie, kiedyś czytałem, pewien pastor się dzielił takim doświadczeniem, miał sen. Oni w kościele mieli przepiękny chór, bardzo duży, piękny chór, to była duma zboru. I on w tym śnie znalazł się w niebie. I widział nabożeństwo, widział, jak chór jego śpiewa, ale było dla niego dziwne to, że słyszy tylko głos małego chłopca z ławki. A chóru w ogóle nie słyszy. I jakiś anioł był w pobliżu i się go pyta, czy może mu dać odpowiedź, dlaczego on nie słyszy swojego chóru, ale słyszy głos tego małego chłopca. I padła odpowiedź, bo tylko ten chłopiec śpiewa z serca. Można mieć piękny śpiew, ale promować siebie, tak? Wywyższać siebie, bo ja pięknie śpiewam, gwiazda w kościele. Wiele psalmów mówi o tym. Na przykład psalm 15. Kto może przybywać na górze Pana? Ten, kto mówi prawdę w swoim sercu. Psalm 16 na przykład mówi o tym. Nawet nocą poucza mnie serce moje. Raduje się serce moje, weseli się dusza moja. W psalmie 27 Dawid śpiewa: z natchnienia Twego mówi serce moje, szukajcie Jego oblicza. A psalm 30 mówi, że moje serce nie milknąc Tobie śpiewa. Moje serce nie milknąc Tobie śpiewa. Czyli nasze serce może mówić, nasze serce może coś odczuwać. Serce w Biblii to nie są emocje, tak? Ale to jest centrum człowieka, jego myśli. I tak, całe nasze prawdziwe ja. Tak, tacy, jacy naprawdę jesteśmy. I tutaj jest powiedziane, śpiewając i grając sercu swoim Panu. Czuliście się kiedyś tak, że jakby wam w duszy grało? Może nawet nie śpiewasz. Tutaj na ustach nie ma śpiewu, ale w duszy ci gra. Tak cię aż niesie, że chce ci się nudzić. Że jest radość, że to serca chcesz wydobyć i wtedy ci się chce naprawdę śpiewać. Śpiewając i grając sercu swoim Panu. Czy jak w liście do Kolosan, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. Stąd ma to wypłynąć. Serducha. Nie tak jak tutaj widzieliśmy. Że to było taka, trochę taka parodia tego, co ludzie często naprawdę myślą w czasie uwielbienia w kościele. I tak naprawdę nie o to chodzi, tak? Tu nie o to chodzi. Wtedy to nam nic nie da. Nic z tego nie będzie. Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. I w liście do Kolosan tą samą myśl mamy oddane w taki sposób. I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Na tym dzisiaj będę kończyć. Dziękując zawsze za wszystko. To są te rzeczy, które pozwalają nam napełniać się Duchem. Przemawiać do siebie przez Słowo Boże, przez Słowo Chrystusowe w pieśniach i tak dalej. I dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu. Wiecie, o Jezusie psalm 45, proroczy psalm, który mówi o Jezusie, trzeci werset, mówi tak. O Ty najpiękniejszy z synów ludzkich. Dzięk rozlany jest na wargach Twoich. Dlatego Bóg pobłogosławił Cię na wieki. Dlaczego? Bo jest wdzięczność na wargach Twoich. Przypowieści Salomona, 22 rozdział, 10 werset, mówi nam, że człowiek, który kocha czystym sercem i ma wdzięk na wargach, jest przyjacielem króla. Dlaczego jest przyjacielem króla? Bo ten król ma najwdzięczniejsze wargi w całym wszechświecie. I za przyjaciół swoich bierze takich, którzy są wdzięczni. Którzy też mają wdzięk na wargach. Wdzięczne usta. Bo pełne dziękczynienia. List do Tesaloniczan, 5 rozdział, mówi nam, że byśmy za wszystko dziękowali Bogu, bo taka jest wola Boża względem nas w Chrystusie Jezusie. Jeśli mamy coś czynić, jak tutaj czytamy w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, to jeśli dziękujesz, to może być tego pewny, że to zawsze robisz w imieniu Jezusa. Nie możesz nie dziękować nie w imieniu Jezusa, Bogu. Bo to taka jest wola Boża względem nas w Chrystusie Jezusie. Dziękując zawsze za wszystko. Wiecie, ja widzę w moim życiu takie trzy etapy, w których koncentrowałem się na wdzięczności. Pierwsze moje lata chrześcijańskiego życia to doceniałem wszystko, co mam. Nagle odkrywałem jakby świat na nowo, kiedy się nawróciłem do Boga. Że rzeczy, które były dla mnie zawsze oczywiste, uważałem, że nie dostrzegałem ich, zacząłem je dostrzegać, bo zacząłem za nie dziękować Bogu. Stworzyłem sobie taki zeszyt, którym pisałem, za co mogę Bogu podziękować. Na początku było bardzo trudno, tylko parę rzeczy znalazłem. Ale później dopisywałem wciąż nowe. Za słońce, za wiatr, za chleb, za to, że chodzę, że jestem zdrowy. Rzeczy oczywiste, tak, których nie dostrzegałem. I nagle sobie zdałem sprawę, ile ja mam powodów do wdzięczności. To są setki powodów. Lista nie chciała znaleźć swojego końca. Ja w pewnym momencie przestałem to robić, tak? Ale to były lata, w których koncentrowałem się na dostrzeganiu Bożej dobroci w różnych darach, które Bóg mi daje i dziękowaniu za to. Zdałem sobie sprawę, jak bardzo niewdzięczny byłem, że Bóg dawał mi przez lata, a ani razu Mu za to nie podziękowałem. Ale potem przyszedł inny moment, etap w moim życiu. Że bardziej zacząłem się skupiać na dziękowaniu za Niego samego. Nie za Jego dary już tylko, ale za to, że On jest w moim życiu. Zacząłem się skupiać na Nim i dziękować za to, że Jezus jest. Że jest Bóg. I za to, jaki jest. Wcześniej widziałem te dary, a jakby Jego troszeczkę pomijałem. A na końcu taki etap, który ostatnio bardziej przeżywam, ostatnie lata, to zacząłem Bogu dziękować za najtrudniejsze rzeczy w moim życiu. Dlaczego? Bo dostrzegłem, że często właśnie z najgorszych momentów mojego życia Bóg wywiódł najwięcej dobra dla mnie. I nieraz może o tym wspominałem. Kiedy Sylwia w zeszłym roku umierała, to była decyzja moja, kiedy ja sobie powiedziałem, nie zaprzestanę Ci dziękować. Niech się dzieje, co chce, niech nawet moja żona umrze, ale ja nie zaprzestanę Ci dziękować. Tak jak uchwyciłem się słów Dawida z psalmu 34, będę Cię błogosławił, Panie, w każdym czasie, na ustach moich zawsze będzie Twoja chwała. Zawsze. I wiedziałem, że będę uwielbiać, chociażby nie wiem, co się działo. Wracałem z Ojomu i darłem się na całe gardło. Uwielbiałem Boga i dziękowałem Jemu. I wiecie, i to mnie poniosło, tak? To sprawiło, że mogłem w duchu trwać, się nie załamać i przejść te trudne chwile. Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nigdy nie zmarnujemy czasu, kiedy będziemy dziękować Bogu. Nigdy. To jest dobrze wykorzystać czas. Kiedy dziękujemy, dostrzegamy wielkość Boga w naszym życiu. Dostrzegamy Jego dobroć. Tego kończąc, chcę, żebyśmy dzisiaj mogli dokonać takiej pewnej refleksji w naszym życiu. Czy my dobrze wykorzystujemy czas? Czy może nie pozwalamy zmarnować sobie czasu, drogocennego czasu naszego życia? Bo wiecie, co jest prawdą? Czas nigdy się nie wróci. Zmarnowany raz czas nigdy się nie wróci. Czasami mamy tę łaskę, że rzeczy, których żeśmy kiedyś nie zrobili, możemy dzisiaj zrobić. Ale czasami jest tak, że coś, co żeśmy zmarnowali, już nie idzie odzyskać. Młodości stracone już nigdy nie odzyskasz. Dzisiejszego dnia już nigdy nie odzyskasz. Dzisiaj, teraz. Teraz jest czas, żebyś coś z tym zrobić. Żeby dobrze wykorzystać to teraz nasze, ten dzień. Dlatego chcę zachęcać nas do tego, żebyśmy należeli do tych mądrych ludzi, którzy zastanawiają się nad sobą, rozsądzają swoje własne życie, czy my dobrze wykorzystujemy czas, który jest nam dany. Przypowieść o talentach mówi, że Bóg daje talent ludziom. Dwóch z dobrych sług dobrze wykorzystało czas. Trzeci nie zrobił z tym nic. Czas jest jednym z Bożych darów, z Bożych talentów nam danych. I co my zrobimy z tym czasem? Zmarnujemy go? Przeleci nam przez palce? Tu Boże Słowo mówi nam o tym, co naprawdę jest ważne. Poznać wolę Bożą. Nie upijać się ziemskimi rzeczami, ale napełniać się tym, co jest z Boga. Napełniać się Jego duchem, Słowem Chrystusa, uwielbiając Go i dziękując Mu. W ten sposób będziemy ludźmi, którzy są pełni ducha, pełni Bożego ducha, Bożego myślenia. Dlatego chcę, żebyśmy powstali do modlitwy. Możesz też oczywiście siedzieć, ale żebyśmy wykorzystali ten czas na to, żeby rozsądzić swoje życie. Żeby zdać sobie sprawę, czy nasze życie umiemy trzymać w ryzach i robić z niego pożytek, czy może pozwalamy w różnych obszarach naszego życia, żeby ten czas nam uciekał bezpowrotnie i że dajemy się tak naprawdę okraść. A tego Bóg nie chce dla nas. Panie, dziękuję Ci za Twoje słowo, które nas poucza, abyśmy nauczyli się liczyć dni nasze i posiedli mądre serce. To jeden z największych skarbów, jaki możemy mieć. Bo czujniej niż wszystkiego innego mamy strzec naszych serc, bo z nich tryska źródło życia. Dlatego, Panie, daj nam tą mądrość w sercu względem czasu naszego życia, które jest krótkie. Jakże wiele od nas zależy, czy to życie będzie zmarnowane, przebalowane, czy to życie będzie mieć sens, czy to życie, które będzie przynosić pożytek, które będzie budować, czy może niszczyć. Panie, tchnij nas Twego ducha dzisiaj, abyśmy mogli wejrzeć w nasze serce, aby naszym pokarmem było pełnić wolę Twoją. Abyśmy czuli pociąg do tego, żeby pełnić wolę Twoją, żeby rozumieć, jaka jest wola Twoja, poznawać Twoją wolę, pasjonować się zgłębianiem jej, chcieć znać Twoje serce głębiej i więcej, aby poznać Twoje zamysły, jakie nosisz w swoim sercu, Panie. Boże, chcę tego więcej. Ty pociągasz moje serce, daj nam to wszystkim, żeby pociągało nas poznawanie Twoich zamysłów, które nosisz w swoim sercu. Że to nam nie jest obojętne, ale jest dla nas ważne. Bo chcemy znać Twoje serce. Chcemy znać dobrze Twoją wolę. Panie, chcemy być pełnymi ludźmi Twojego ducha. Nie napełniać się ziemskimi rzeczami, które pustoszą nasze wnętrze, ale wypełniać się życiem Twoim przez Twojego ducha, przez Twoje słowo, abyśmy byli ludźmi, którzy są Twoimi falcami. Którzy niosą uwielbienie w swoim sercu i są piewcami Twojej chwały. Gdzie ustawy Twoje są naszymi pieśniami. Gdzie Twoje słowo, Twoje przykazania stają się naszymi pieśniami. Pieśniami naszego życia. Naucz nas tego, Panie. Byśmy nie byli uwielbieniowcami, jak w tym filmiku. Którzy śpiewają ustami, ale sercem są daleko od Ciebie. I nasza cześć jest tylko wyuczonym przez ludzi zwyczajem. Ale gdzie nasza cześć dla Ciebie płynie z serca wdzięcznego Tobie. Tego nas naucz, Panie. Abyśmy w tym wzrastali. Zwłaszcza, że idą czasy coraz trudniejsze i tylko ludzie, którzy ufają Tobie, którzy znają wolę Twoją, nie zachwieją się, ale będą mogli trwać, stać mocno na swoich nogach w wierze, kiedy wokół nas ludzie będą się bać i padać ze strachu. Ale ci, którzy ufają Tobie, którzy będą znać Ciebie, którzy będą pełni Twojego Ducha, ostoją się. I pozwól nam się dobrze przygotować do dni, które idą. Dni, które kto wie, jakie będą, ale na pewno to nie będą dobre dni dla tego świata. Ale dla nas to mogą być dobre dni, bo my dobrze wykorzystamy czas i będziemy stać mocno pełni Twojego Ducha. Pełni Twojego Ducha, pełni Słowa Chrystusowego. I dlatego przygotowani, żeby przeciwstawić się i przygotowani, by wykonać każde dobre dzieło. Każde dobre dzieło. Bo Twoje Słowo ma moc nas do tego przygotować. Sprawiaj w naszych sercach to, że będziemy zwracać się ku Tobie, pełni pasji dla Twojego imienia, pełni miłości do Ciebie, aż poznamy, czymże jest miłość, pełnia Twojej miłości i będziemy wypełnieni całkowicie Tobie. To w nas czyń, Panie. To w nas czyń. Amen.